Tu Radio Kraków Kultura.
Brutalnie przycięty Mozart. Śmiejesz się, Karolina. Karolina Habało jest już z nami w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry. Śmieję się, bo chciałam sobie dośpiewać tutaj, ale wtedy państwo by to usłyszeli.
Może jeszcze właśnie nie, natomiast oczywiście zawsze możesz, zwłaszcza, że śpiewany Mozart w Radiu Kraków Kultura to też nie jest jakaś szczególna egzotyka, na szczęście.
Na szczęście. Dzień dobry państwu.
Karolina Habało, która z jednej strony prowadzi swoją orkiestrę barokową, która nazywa się Róg Obfitości Kornukopie.
Zgadza się.
A z drugiej strony też jeszcze udziela się w zespole muzyki dawnej w Warszawie innym nieco, tak zwanym MACV.
MACV Music Antique Collegium Warsowiensis.
Tak, w związku z tym wyobraźcie sobie państwo, że do niedawna jeszcze wszyscy, a przynajmniej miasto trąbiło, że Kraków jest stolicą muzyki dawnej, a czy, przepraszam bardzo, wahadło wychyla się w jakąś inną stronę?
Oj, to jest bardzo ryzykowne pytanie, którym mogę się narazić i w jednym, i w drugim mieście. No, ale rzeczywiście...
No, możesz oczywiście, ale myślę, że właśnie możesz trochę, bo właściwie chyba minęły już te czasy i to akurat uważam jest bardzo dobre, że muzyka dawna jest w Polsce prezentowana tylko i wyłącznie na jednym dużym festiwalu i oczywiście kilku innych, które mają już zwykle po kilkadziesiąt lat, ale nagle zaczęły wreszcie pojawiać się także i gdzie indziej takie inicjatywy, takie ośrodki, takie zespoły, które faktycznie mają coś do powiedzenia i okazuje się, że to środowisko zaczyna się rozrastać w taki dość, powiedziałbym, drożdżowy sposób.
Mm-hmm, to prawda, chociaż akurat MACV to jest najstarszy zespół muzyki dawnej w Polsce, ale rzeczywiście jest tak, że w tym momencie mamy bardzo wiele ośrodków muzyki dawnej w Polsce, prawda? I całkiem sporo tych festiwali, całkiem sporo zespołów, które też zapraszają różnych muzyków, więc rzeczywiście to nie jest tak, że mamy jedno miejsce, gdzie tylko tę muzykę dawną się uprawia, tylko każde miasto coś proponuje od siebie właściwie.
No a co proponuje w takim razie stolica?
Co proponuje stolica? No w stolicy mamy właściwie niebywałą na skalę światową, niebywałe zjawisko, ponieważ są właściwie dwie orkiestry muzyki dawnej, które są etatowe, co właściwie się w naszym świecie nie zdarza.
Tak, to rzeczywiście jest rzadkość. W Krakowie mamy jedną, jak wiemy, i to jest oczywiście Kapela Krakowiensis. W Katowicach, które też są dość silnym ośrodkiem, okazuje się, czy w ogóle na Górnym Śląsku, to właściwie wciąż nie ma etatowej orkiestry, która para się muzyką dawną. Mamy jeszcze Wrocław.
Tak.
I to chyba tyle.
Tak. Tak, no w tym momencie był jeszcze Lublin, ale Lublin tam się podziały różne rzeczy i to się skończyło. Natomiast tak, no a oprócz tego w Warszawie oczywiście działają też różne inne zespoły, działa bardzo wielu muzyków.
No
więc
bardzo
rzeczywiście...
na to liczymy, bo trudno było mi przez długi czas sobie wyobrazić, że w największym mieście w Polsce jest pustynia.
Nie ma pustyni.
Nie ma pustyni
i powiem nawet, że jest całkiem spora migracja do Warszawy ostatnio. Właśnie dlatego, że tam dużo, dużo się dzieje i jest jednak ten komfort, że można pracować gdzieś na stałe i mieć to oparcie, które w COVID-zie było szczególnie ważne. Mieć to oparcie takie
instytucjonalno-finansowe,
mhm. Tak? A przy okazji można też robić swoje rzeczy, co staram się robić.
Posłuchamy dzisiaj trochę rzeczy, które starasz się robić, ale głównym pretekstem dla naszego spotkania było przedsięwzięcie wasze, czyli wykopanie z otchłani, z niebytu dzieła, które nosi tytuł Siedem Planet i już właściwie sam ten tytuł zwiastuje to, że daje ono mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można prezentować ten styk muzyki ze sceną w najlepszej możliwej tego odsłonie.
Mm-hmm. Tak, to był bardzo ekscytujący projekt. Dostaliśmy właściwie takie zlecenie, żeby wykonać koncert w temacie astronomicznym, ponieważ w muzeum w Wilanowie odbywa się teraz wystawa na temat Jana Heweliusza. I właśnie przy okazji tej wystawy ten koncert miał powstać, więc ja zaczęłam szukać tematów właśnie astronomicznych, planetarnych. I trafiłam na balet Siedem Planet, coś czego kompletnie nie znałam, oczywiście gdzieś tam w jakichś archiwach drezdeńskich, internetowych, na szczęście zdigitalizowanych. No i zaczęłam grać sobie te różne tańce i tak, o, to jest niezłe, bo zawsze przy takich odkryciach jest to ryzyko, że wykopiemy coś, co tak naprawdę powinno pod tą powierzchnią Ziemi pozostać na wieki wieków. Amen.
A tak, tutaj... tak, znamy takie przykłady oczywiście, nie?
A tutaj okazało się, że to jest naprawdę dobra muzyka. No i w ogóle świetny temat. Właściwie od początku było bardzo duże zainteresowanie tym projektem. Jakoś te planety dosłownie elektryzują ludzi. Zastanawiam się, dlaczego.
Właśnie miałem cię pytać, czy masz jakąś intuicję, dlaczego tak jest. Być może, nie wiem, ja bym rzucił taką od razu myśl, że ten styk dla odmiany muzyki, czy w ogóle sztuki scenicznej z niezbadanym w sumie zawsze kosmosem, a już kilkaset lat temu to nawet nie ma co gadać właściwie. Jest to tyle ekscytujące, że zabiera nas w podróż w nieznane zupełnie. Trochę podwójnie to zrobiliście z tego względu, że z jednej strony wyciągnęłaś z archiwum dzieło, które dawno nie widziało światła dziennego, a z drugiej strony rzeczywiście zabraliście ludzi w podróż międzyplanetarną.
Mm-hmm. Tak, rzeczywiście ja rozmawiałam z kilkoma moimi przyjaciółmi, których zaprosiłam zresztą na ten spektakl i oni powiedzieli mi, że to jest też takie, w ogóle astronomia, astrologia to jest taki temat, który zawsze gdzieś tam ludzi elektryzuje, ale to było też dla nich coś takiego, co przybliżało ich tym bardziej do tej muzyki, bo oni od razu mogli sobie wyobrazić te planety, wyobrazić te bóstwa rzymskie. Jakby mamy to na tyle kulturowo wgrane, że wszyscy wiedzą, że Wenus to miłość, wszyscy wiedzą, że Mars to wojna, tak? Więc od razu to bardzo mocno działa na wyobraźnię. Do tego włączyliśmy też tancerzy, którzy snuli między aktami taką opowieść o relacji dwóch ludzi pod wpływem tych planet. Dlaczego to zrobiliśmy?
Takie horoskopowe, powiedziałbym,
tak,
z lekko.
Tak, dokładnie. Dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ tak naprawdę oryginalnie, jeżeli by policzyć, ile postaci pojawia się w tym balecie, to tam wyszły mi jakieś rachunki koło 60-70 różnych postaci, ponieważ tak wyglądały wtedy te przedstawienia dworskie, gdzie często każdy, kto przyjeżdżał na tę imprezę, po prostu musiał się pokazać na scenie, tak? I było mnóstwo przepychu i kostiumów, i scenografia. Myśmy mieli trochę ograniczone warunki salą białą w Wilanowie, tak? Ale i również no, nie mamy worka złota, żeby zaangażować 70 statystów i uszyć dla nich wszystkich kostiumy.
Ani 120 koni, żeby je przepędzić przez scenę, jak kiedyś się zdarzało.
Tak, dokładnie. Ale właśnie te ograniczenia wpływają też na naszą kreatywność, bo możemy wymyślić jakieś rozwiązanie, które również dodaje coś od nas, coś ciekawego, coś kreatywnego.
Tak, to jest w ogóle aspekt, który szczególnie sobie cenię w przywracaniu takich ramot, oczywiście w mocnym cudzysłowie. No, śmiejesz się, wiesz, a my żyjemy w takich właściwie cudownych czasach, że możemy mieć styczność z niemal wszystkim. Chyba że coś zostało bezpowrotnie utracone, zniszczone, zginęło w wojennej zawierusze, cokolwiek, ale to właściwie jest pewnego rodzaju ewenement, bo z jednej strony mamy możliwość rejestrowania dźwięku, tym samym jakby cały czas się nawarstwiają kolejne rzeczy. Z drugiej strony wracamy do muzyki przeszłości, a mało komu się to wcześniej zdarzało, bo właściwie grało się tylko to, co jest tu i teraz. W związku z tym ten kontekst współczesny, dodania właśnie czegoś od siebie, odciśnięcia własnego piętna, wydaje mi się z jednej strony niezwykle istotny, a z drugiej strony też zupełnie warunkiem sine qua non.
Tak, no myślę, że to jest takie idealne połączenie tego, że wyciągamy coś starego, dodajemy coś nowego, co tak naprawdę też było stare, bo dodaliśmy właśnie z Edgarem Lewandowskim z Warszawia Galante, dodaliśmy choreografie oryginalne, dawne choreografie barokowe, które pozostały w zapisach. To jest w ogóle bardzo, bardzo piękna i ciekawa rzecz zobaczyć taką rozrysowaną choreografię. To są takie prześliczne szlaczki. Każdy z tych szklaczków, każda kropeczka, każdy tam wężyk oczywiście ma swoje znaczenie. No i to jest coś niesamowitego, coś cudownego, że możemy to dzisiaj odczytać i odtańczyć tak samo jak te 300 lat temu. To też jest bardzo, bardzo cenne, bardzo ważne dla nas muzyków, ponieważ my często gramy różne tańce.
A nie wiecie, jak wyglądały.
Dokładnie. I mieliśmy kilka takich punktów oświecenia, powiedziałabym nawet, w niektórych tańcach. Na przykład szczególnie lur, który jest takim bardzo nietypowym, wolnym, kiedy się to gra tańcem, a okazuje się, że tam przy każdej mierze jest tyle drobnych kroczków, że coś, co się wydaje ciężkie, tak naprawdę okazuje się taką firanką drobniutkich elementów. Coś niesamowitego, no.
Rzeczywiście, ale to jest w ogóle rzecz charakterystyczna chyba głównie dla francuskiej kultury. Te ich archiwa są zupełnie nieprzebrane i ostatnio grając w Radio Kraków, tym razem dla odmiany, płytę Le Caractère de la Danse, tam właśnie były odnośniki do kilku takich rycin, które pokazują rzeczywiście dokładnie to, o czym mówiłaś, czyli dwie postaci, które mają rozrysowaną całą drogę tego, w jaki sposób się przemieszczają w trakcie. No i oczywiście dzisiaj pewnie z naszej perspektywy i chodzenia raczej na techno pewnie daje nam to takie zbyt bujne wyobrażenie, ale wygląda to efektownie, ale najistotniejsze jest też to, że to rzeczywiście dotrwało i faktycznie możesz spojrzeć na to z nieco innej perspektywy. Również na muzykę przez to.
Zgadza się. A ciekawa rzecz, że te choreografie są rozpisane w taki sposób, że widać, jakie są kroki, ale nie są rozpisane ręce. Czyli ręce zawsze pozostają w gestii tancerza. To jest taki środek ekspresji
własnej
indywidualnej.
Ekspresji. Mhm. O, proszę. Ciekawe.
Tak.
No to właściwie zupełnie jak z tobą, kiedy grasz. Twoje nogi też pozostają w twojej własnej gestii i ekspresji wykonawcy.
Na szczęście nie tylko nogi. Na szczęście w baroku i chyba dlatego w ogóle gram tę muzykę, bo mamy całkiem sporo wolności w niej.
Tak, faktycznie. A jak wygląda kwestia improwizacji w takim razie w twoim przypadku? Bo akurat barok faktycznie daje dość duże pole do tego.
Tak, barok zdecydowanie daje duże pole. No, wszystkie kompozycje są tak rozpisane, żeby na tę improwizację zostawić miejsce wykonawcy. Szczególnie właśnie w jakichś wolniejszych tempach. Często gdybyśmy grali tylko to, co jest napisane w nutach, to byłoby, przepraszam, brzydko mówiąc, łyso. Mhm. Bo po prostu to są czasami cztery dźwięki na krzyż, dosłownie jakaś harmonia, właśnie po to, żeby każdy mógł po swojemu to ozdobić. Mamy też, na szczęście, zachowały się różne zapiski improwizacji właśnie wielkich skrzypków, na przykład Corellego. I możemy też jakby zobaczyć, w jaki sposób on to robił, jak on to wymyślał, jakie miał różne schematy, jakie miał triki i możemy trochę to naśladować. Więc to jest też ciekawe właśnie, że ten punkt odniesienia jest, ale możesz z nim zrobić właściwie co chcesz.
A w jakich partiach można improwizować wobec tego, jak gracie razem? Czy to jest tak, że czasem masz do opanowania całą orkiestrę, która ci płynie w ogóle jakoś tam za sobą, pod twoim kierownictwem?
No na pewno dużo, dużo też jest pola do improwizacji w partii basso continuo.
Oczywiście.
I to jest też coś, co w ogóle bardzo lubimy robić, czyli na przykład kombinować gdzieś tam z obsadą, czy grają wszyscy, czy gra na przykład sama lutnia, albo czy kontrabas gra smyczkiem, może też zagrać pizzicato, jaki rejestr w klawesynie, czy jednym palcem, czy akordy po prostu wszystkimi możliwymi palcami grane, żeby było głośno, żeby było gęsto, więc tam też jest bardzo dużo i też rytmicznie na przykład to bardzo często można zrobić z gitarą czy z lutnią, że ta partia może być nawet taka perkusyjna. A tutaj też mieliśmy perkusję, więc to było w ogóle fantastyczne. Nawiasem mówiąc,
zaraz
w Siedmiu Planetach. Tak?
Kawałka Siedmiu Planet, żeby państwa też nie trzymać już w niepewności, ale tak, w ogóle we Włoszech, na przykład na południu zwłaszcza, powstawały instrumenty, które były szarpane, jak kolasjone, które były de facto do grania perkusji.
Tak, tak. No tam we Włoszech było dużo różnych wariacji, włącznie z tą słynną trąbą mariną, która miała tam, nie wiem, ze 2 metry i to była jedna struna, która brzmiała właściwie, nie wiem, jak, no trochę jak przesuwana szafa, trochę jak burza, trochę jak, nie wiem co, ale robiła swój efekt. No i też każdy kombinował, jak mu się podobało właściwie, dlatego też nie ma takiej jednorodności w tych lutniach, bo każdy według własnych potrzeb swój model sobie budował.
Gdybyście się państwo zastanawiali, jak to jest, że ciągle pojawiają się nowe nagrania, rzeczy, które już ktoś wcześniej nagrał, to właśnie w dużej mierze wynika to pewnie z tego, że każdy szuka jakiejś swojej metody, swojego filtra, swojej wrażliwości na to, żeby nagrywać kolejne rzeczy, nawet te najbardziej zgrane czasem. Chociaż ja oczywiście, prawdę powiedziawszy, bardzo cenię sobie wykopaliska.
Wykopaliska jednak. No tak, w wykopaliskach jest coś ekscytującego, szczególnie jeżeli okaże się, że warto było.
Właśnie, a kiedy ostatni raz Siedem Planet było wykonane? Masz o tym pojęcie?
Właśnie, niestety nie jestem w stanie, szukałam, nawet próbowałam nawiązać kontakt z osobą, która gdzieś tam naukowo się tym interesowała, ale niestety mój e-mail pozostał bez odpowiedzi, ale nie znalazłam żadnych współczesnych śladów wykonania. Chociaż, no właśnie, nie chcę powiedzieć, że na pewno nie było, bo może gdzieś ktoś tam, prawda, zrobił to jakoś analogowo, nie pochwalił się, ale nie widzę.
Słuchaj, a znalazłaś rękopis, rozumiem, tak? Zdigitalizowany?
Tak. Znalazłam właśnie tę pracę naukową. Najpierw znalazłam rękopis. Znalazłam partyturę. Były też partie osobne. No, ale właśnie bardzo się przydała ta praca czyjaś mrówcza naukowa, ponieważ część tuszu wyblakła z biegiem wieków i to, co było napisane czarnym tuszem, bardzo ładnie się zachowało, ale to, co było napisane jakimś chyba czerwonym, niestety zostało gdzieś tam, wyżarło się, a to był tekst, więc tym gorzej, bo tam już naprawdę chyba z lupą i znając oczywiście bardzo dobrze niemiecki, trzeba by to spisywać. Także na szczęście nas to gdzieś uratowało, że ktoś się wcześniej nad tym pochylił,
tak,
a pochylił
zrobił.
Się z takiego powodu, że ten pan się zainteresował w ogóle takim dziełem, które zniknęło, Buxtehudego suity o planetach, klawiszowe dzieło, które gdzieś zaginęło. No i właśnie ta osoba zainteresowała się tym tematem i wygrzebała nasze Siedem Planet. Dziękuję za to. Tak.
Rozumiem, że w takim razie libretto mieliście, w sensie tekst mieliście osobno. Nie musiałaś już wyciągać tego z manuskryptu.
Musiałam go spisać z partytury.
Okej.
Okay. Tak,
czyli zrobił jakąś współczesną edycję, tak? Nie, czy graliście właśnie z tych manuskryptowych kopii, które były opracowane?
Graliśmy z tej spisanej już współczesnej, tak. To na szczęście
Okay.
Na szczęście tak. Chociaż graliśmy też, bo te numery, które były spoza Siedmiu Planet, no to część była przypisana, a część była w takich oryginalnych starodrukach, które ja na przykład bardzo lubię, a niektórych kolą w oczy, bo to są takie jeszcze te XVII-wieczne wydruki, gdzie to jest w ogóle bardzo ciekawy też temat. My bardzo dużo mówimy, a ciągle nie puszczamy muzyki, ale...
Nie denerwuj się, minęło dopiero bez mała 20 minut.
No, to tak jakby w porządku. Chodzi o ten zapis, gdzie zapis nutowy, który był układany z malutkich klocków. Tak każda nutka musiała być ułożona do z elementów chyba ołowianych koło siebie. No i potem to było, jak to się nazywa? Poczekaj. No było drukowane po prostu tuszem, było odciskane.
Odciskane.
Właśnie tego słowa szukałam. No i to jest też coś, co ja bardzo lubię, takie świadomość tego, że ktoś musiał te nutki wszystkie poukładać obok siebie. No, tak.
Mrówcza praca również. Tak jak drukowane były książki, ale i gazety przez długi czas. Pomyśl sobie, że ktoś musiał składać te teksty z ołowianych czcionek.
No właśnie. I potem wychodziła po jakim czasie, prawda? Nie tak, że my mamy po 15 minutach newsa, czy nawet praktycznie od razu. Tylko trzeba było ten czas poświęcić. Może w międzyczasie wiadomość mogła się zweryfikować też.
Otóż to właśnie. Ale czy myślisz, że to jest tak, że jak grasz muzykę dawną, to wydaje ci się, że masz więcej czasu w XXI wieku, który jednak trochę pędzi chyba i cały czas jesteś bombardowana wszystkim. Czy to jest tak, że zatrzymujesz się na chwilę i wracasz do tego momentu w jakiś sposób mentalnie czy emocjonalnie, kiedy ludzie mogli spędzać czas właśnie w taki sposób?
To jest ciekawe pytanie, bo w pierwszej chwili pomyślałam, że no właściwie to nasze życie muzyków w XXI wieku, nawet grających muzykę dawną, często ma no, zawrotne wręcz tempo, szczególnie właśnie jeżeli ma się kilka projektów naraz i
jak
wiecznie się
pandemii.
Pędzi. Tak, jak nie ma pandemii, oczywiście. I gdzieś tam wiecznie jakieś kombinacje, jak tu tym samolot, pociąg, Flixbus, zrobiłam reklamę, przepraszam, jak tutaj w nocy, o północy gdzieś tam z jednego miasta do drugiego przejechać. No i to jest rzeczywiście tempo zawrotne, ale kiedy gramy muzykę, rzeczywiście ten czas się zatrzymuje i nawet tak myślałam sobie często o tym, że mamy taką pracę, która jest wyjątkowa, bo nie musimy siedzieć przed tym komputerem, nie musimy być właśnie tą technologią tacy naszpikowani, tylko możemy wszystko odłożyć. W ogóle to jest cudowne, zostawić telefon gdzieś tam w garderobie czy w futerale i przyjść na próbę i po prostu cię nie ma, jest tylko muzyka. To jest w sumie chyba nawet przywilej.
Może tak. Tak się właściwie rozmarzyłem. Może też powinienem tak robić, kiedy przychodzę do studia po prostu. To co, zatrzymamy na chwilę czas muzyką?
Zatrzymajmy.
Skoro już się upomniałaś. Thank you. Dwa fragmenty, aż za mało, chciałoby się powiedzieć, Siedmiu Planet.
Zawsze jest za mało.
Może po prostu trzeba było to zarejestrować od początku do końca i wyemitować w Radiu Kraków Kultura. Przyszło ci to do głowy?
No to teraz nie pomyślałam o tym, żeby zarejestrować od początku do końca i puścić w Radiu Kraków Kultura. Wiesz, też to jest takie wykonanie koncertowe, więc tam różne rzeczy się dzieją, tu są brawa,
oczywiście,
tu są, ja też, wiesz, wycięłam na przykład, wycięłam jakiś tam tupot dla ciebie, wybrałam po prostu takie najsmaczniejsze kąski, gdzie tam nie ma jakichś kaszlów, smarków i innych odgłosów, ale tak, no to by było coś fajnego na pewno, nagrać to w całości. Szczególnie może nawet studyjnie, no nie wiem. Można pomarzyć.
No właśnie, ta rzeczywistość czasem jest może trochę dojmująca, to znaczy wyobrażam sobie taką sytuację, że część tej pracy naukowej ktoś już wykonał, czyli rzeczywiście napisał obszerną dysertację na temat Siedmiu Planet. Później bierzecie to na warsztat, wyciągacie z zapomnienia, czy faktycznie jest to współczesna premiera, czy nie. Okej, możemy o tym dyskutować albo szukać. Niemniej to jest kolejna praca, którą trzeba wykonać. Do tego dochodzi cały ten nawet ograniczony w Wilanowie sztafasz sceniczny, taniec i tak dalej. I co później dzieje się z takim dziełem, jeżeli okazuje się, że na przykład nie macie środków na to, żeby od razu je wypuścić dalej w świat? Zniknie na kolejne 400 lat?
To może powiem, co się dzieje teraz. No teraz montujemy teaser, montujemy nagranie, które zaraz będziemy wypuszczać, fragmenty na naszym kanale na YouTube. Też musimy dostać zgodę Wilanowa, żeby wszystko tam się formalnie zgadzało, no bo jakby oni byli gospodarzami naszymi. No i pracujemy nad tym, żeby to pokazać i może zachęcić inne osoby, żeby gdzieś jeszcze te Siedem Planet pokazać. No różnie to bywa, tak widzę z doświadczenia mojego muzycznego, że wiele razy było tak, że mieliśmy jakiś fajny projekt. No a potem mimo chęci na przykład nie znalazły się środki. Zresztą w sumie złożyłam w Krakowie jeden wniosek i nie został on dopuszczony właśnie z 7 planetami. No cóż, będziemy próbować dalej. No to zawsze jest loteria, ale zawsze warto się starać, warto przygotowywać takie materiały i próbować znaleźć miejsce, żeby pokazać to szerszej publiczności, szczególnie, że wiem, że się podobało i niektórzy chcieliby nawet drugi raz zobaczyć.
No i widzisz, ja zawsze mam tutaj taki zgrzyt, że jest ten ogromny nakład, a potem właściwie nie wiesz zupełnie, jaki będzie tego efekt, czy faktycznie zobaczy to więcej osób, bo zwykle zakładamy, że warto, tak? Że warto później to zabrać, pojechać, wystawić gdzie indziej, a nie ma w Polsce orkiestry 18 wieku, która może jechać w tur i mieć na przykład 15 koncertów jeden po drugim.
Tak, no właśnie czasem się zastanawiam, czego to jest kwestia. Może czy to jest kwestia tego, że brakuje menadżerów, czy to jest kwestia tego, jaki mamy system finansowania kultury u nas, co w przerwie żeśmy właśnie omówili, że bardzo ciężko jest w ogóle działać i bardzo mamy zawężony jakby też wymiar w roku, w którym możemy robić projekty. Też trochę może jest tak, że ciągle trzeba produkować nowe, bo jak jest nowe, to dostaje więcej punktów niż coś, co już było zrealizowane. Tutaj chyba wiele rzeczy się na to składa, ale to nie jest tylko jakby polski problem.
Bo oczywiście, tak, tak.
Generalnie też, w kulturze.
Też chcę to wyjaśnić, bo i właściwie nie ma chyba jednej metody, myślę na przykład o systemie finansowania w Wielkiej Brytanii. Cirka 70% to są prywatni donatorzy, a sytuacja jest analogiczna, a po Brexicie to już właściwie w ogóle nie ma co gadać, bo się okazuje, że nagle formalne przeszkody bywają tak duże, że po prostu trudno współpracować z Brytyjczykami.
No tak, jest ciężko i ciężko też właśnie organizować, tak jak mówiłeś o tych turach słynnych, no to właściwie tylko największe zespoły mogą sobie pozwolić na organizowanie takich turne, a i tak to jest zawsze, no mówiąc kolokwialnie, po bandzie, zawsze gdzieś tam tych pieniędzy brakuje, zawsze trzeba kombinować, zawsze to się wiąże z ryzykiem, że wydarzy się właśnie pandemia czy cokolwiek, jakiś wypadek, no i te pieniądze ulatują w powietrze. No więc trzeba mieć naprawdę mocne gdzieś tam filary za plecami, żeby się po prostu nie wywalić na czymś takim. No ale cóż, no robimy rzeczy, idziemy do przodu, staramy się. No i zobaczymy.
A powiedz, czy uważasz, że ten system, który jest w Polsce, myślę oczywiście o tych etatowych orkiestrach, bo jednak finansowanie kultury sensownej, powiedzmy w ten sposób, jednak jest w przeważającej mierze, rzekłbym nawet, że czasem niemal w 100% oparte na administracji państwowej. Czy to poczucie jakiegoś bezpieczeństwa działa dopingująco czy rozprężająco?
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że to zależy od tego, w jaki sposób działa zespół. Bo rzeczywiście, jeżeli... No, też mogę się tutaj komuś narazić, ale jeżeli mamy taką orkiestrę, która tydzień w tydzień, od wtorku do soboty, czy od wtorku do niedzieli pracuje i właściwie robi to od września tam do końca czerwca i codziennie te same twarze, wiadomo, że repertuar się zmienia, ale codziennie to samo miejsce, no to gdzieś pewnie to rozprężenie jest. My na szczęście w MACV mamy taki system bardziej projektowy, czyli jeżeli przygotowujemy jakiś koncert, no to spotykamy się te 2-3 dni wcześniej i robimy to, a pomiędzy na przykład mamy wolne, a potem jest zagęszczenie, tak jak teraz mamy festiwal mozartowski, więc po prostu Mozart all day long. W tym tygodniu były 2 przedstawienia Don Giovanniego, potem było Requiem, a jeszcze żeśmy zagrali koncert kameralny z oktetem Mendelssohna i z serenadą na instrumenty dęte Mozarta. Także no to jest wtedy jest próba na próbie i rano grasz co innego, wieczorem co innego. No i w takim układzie, gdzie to się gdzieś tam miesza, a jeszcze pomiędzy masz trochę tego czasu na własne projekty, wydaje mi się, że to jest motywujące i dla mnie też, no, widzę, że mam jakiś taki spokój, że...
Jakieś osadzenie takie mentalne.
Jest osadzenie. Chociaż trzeba też dbać o to, żeby trzymać się w formie, żeby się nie rozleniwić. Ja akurat jakoś, no, z racji tego, że mam swoje rzeczy, które staram się robić, no to gdzieś to napięcie takie zdrowe trzymam. No myślę, że to też zależy od osoby, ale dobrze, że takie zespoły istnieją i mam nadzieję, że to się będzie też rozwijać.
Też na to, prawdę powiedziawszy, bardzo liczę. Myślę, jeszcze wracając do Siedmiu Planet, trochę skaczemy dzisiaj w ogóle po tematach, ale może i dobrze właściwie, bo ta perspektywa stolicy chyba czasem jest Krakowowi potrzebna, wiesz? Odnoszę wrażenie, że tutaj bywa tak, że po prostu mało patrzymy na zewnątrz czasem.
Bo jest takie skupienie na własnych sprawach, czy...
Tak, ale też i poczucie pewnej własnej głębokiej wyjątkowości.
Aha, jakaś taka wyższość. No cóż, no Kraków jest pięknym, pięknym miastem.
A skąd jesteś?
No właśnie, stąd, z Krakowa. No właśnie. I czasami tęsknię. W Warszawie brakuje mi przede wszystkim tych starych rzeczy, tak?
Rozumiem to.
Starych murów. Mhm,
tak.
Które nawet jak... Ja mieszkam w ogóle w Warszawie na Starówce, więc... Ale ja czuję, że to nie jest prawdziwa Starówka, mimo tego, że jest pięknie i jakoś te mury nie mają tego zapachu, nie mają tego charakteru, nie mają tej chropowatości i tam te cegły się tak nie łamią, jak powinny. I tego rzeczywiście trochę brakuje, ale to, co jest pozytywne, to że w Warszawie dużo się dzieje, jest taki ruch i też widzę, że ludzie, którzy przychodzą na koncerty, jakby bardzo tej kultury potrzebują, bardzo jej łakną, nie mają też jakichś, nie słyszałam takich dyskursów, że na przykład bilety są za drogie na jakiś koncert, co w Krakowie, nie wiem jak teraz, bo trochę wyjechałam, ale często był taki argument, że a nie pójdę, bo tu jest drogo, albo coś tam, a najlepiej jakby był wstęp wolny. Warszawa chyba też przez to, że jest dużo teatrów tam, które działają i do których ludzie chodzą, jest jakoś tak przyzwyczajona, że...
Że się płaci za kultury niesamowite zupełnie.
No prawda? A zobacz, że tam jest bardzo dużo prywatnych teatrów, więc tak. Oni by się po prostu nie utrzymali, gdyby nie bilet. Pewnie mają też sponsorów, no bo to zawsze jest mało. Ale właśnie widzę, że ta kultura jest bardziej ceniona.
No tym na pewno się naraziłaś.
Oj. No to ups, to przepraszam. Nie, chodzi mi o ten ekonomiczny aspekt, chociaż też, no właśnie, też mogę się tym narazić teraz. Ale właśnie widzę takie większe, po prostu więcej się dzieje, też tam jest radio, jest telewizja, więc dla muzyków też jest więcej możliwości takich
tutaj
zarobkowych.
Tutaj też mamy radio, jak widzisz.
No ma, oczywiście, że jest, ale wiesz, o co mi chodzi, o jakieś takie większe projekty,
oczywiście.
te wszystkie jakieś gwiazdy, które tam występują w telewizji, potrzebują jakiś orkiestr, więcej się tego dzieje. To oczywiście nie jest muzyka dawna, ale... Chociaż może też się kiedyś zdarzy, że jakiś zatańczą na lodzie do...
No dobrze, ale jest TVP Kultura na przykład. No i jest Dwójka, która było, nie było, też cały czas jakiś tam ruch wytwarza. No i faktycznie ta centralizacja może w jakiś sposób rezonować też na środowisko muzyczne warszawskie, bez wątpienia. Wiesz, zadaję ci to pytanie, bo nie przypadkiem użyłem na początku naszej rozmowy tego określenia, że Kraków jest stolicą muzyki dawnej, bo tutaj była taka narracja przez długi czas i to oczywiście było w dużej mierze uzasadnione, bo czy to festiwal Misteria Paschalia, który, tak, który się rozwinął i właściwie na europejskiej mapie jest no, piekielnie istotnym wydarzeniem. Nawet jeżeli ostatnio, ale to nie tylko tego festiwalu dotyczy, został trochę zmieciony przez warunki zupełnie zewnętrzne. Czy Kapella Krakowiensis, która obchodzi swoje 50-lecie, 52 urodziny tak naprawdę, aha, w tym roku, bo bez względu na to, czy wiesz, przez cały okres była orkiestrą instrumentów historycznych, bo nie była i wiemy to bardzo dobrze, tak, to jednak ta tradycja jakaś jest. Poza tym mamy Wawel, no bardzo cię przepraszam, ale jednak rorantyści, wiesz, oczywiście, i Kapela Królewska. Natomiast też myślę sobie, że to, że Zygmunt III Waza zabrał wszystko do Warszawy, zabrał również muzyków,
tak. No to prawda.
W związku z tym to nie jest tak, że Warszawa nie ma zupełnie jakiegoś podglebia i powstała 100 lat temu po prostu z niczego, jak Łódź, która jest stricte przemysłowa i oczywiście nie mamy nic dowodzi, tylko chodzi o pewną historyczną tkankę, nawet jeżeli jej nie ma fizycznie, tak jak powiedziałaś, to intelektualnie czy estetycznie te tradycje są ogromne.
Oczywiście, zresztą tak, no tu też ja się chyba bardzo wielu osobom dzisiaj mogę narazić. Tutaj
trudno.
Zadajesz mi takie pytania, że
trudno.
Mnie podpuszczasz.
Ja cię trochę podpuszczam, tak, tak, to prawda.
I będzie banicja i z Warszawy, i z Krakowa, i nie wiem, gdzie pójdę. Tak, ale to, co powiedziałam, że jakby brakuje tego ducha starego, ale on tak naprawdę w Warszawie jest, bo ta świadomość tego, co było, jest i ona jest bardzo silna. Ona jest bardzo silna, zresztą no to jakby nawet widać po tym, jak szybko Warszawa została odbudowana i jak to przebiegało, że ludzie tam gołymi rękami, mimo tego, że był zakaz w ogóle powrotu do miasta, to przyszła fala ponad 100 tysięcy ludzi zaraz po wojnie i w ogóle z tego, co wiem, to większość to były kobiety. I po prostu gołymi rękami te cegły, to wapno mieszały, żeby zbudować na nowo miasto, bo to miasto było przepiękne. I zresztą są w archiwach i zdjęcia, i wideo, więc możemy to zobaczyć. Także tak, rzeczywiście to nie jest tak, że Warszawa po prostu wyrosła nagle znikąd, tak? Tylko ta tradycja jest. No niestety dużo rzeczy po prostu zginęło przez wojnę, pożary, tak? Wszystko to, co złego się tam wydarzyło, ale no staramy się gdzieś właśnie też dogrzebywać się do tego. Ja zastanawiałam się nawet, czy to nie jest tak, że w Warszawie właśnie dzieje się dużo kulturalnie też przez to, że jest takie pragnienie jakby powrotu do tego piękna, tak? Odbudowania cały czas.
Ciekawa teza. Nie wiem, czy to po, wiesz, 80, z okładem prawie 90 latach wciąż może działać, ale może rezonuje jeszcze rzeczywiście. W Krakowie jest tak, że masz to wszystko na wyciągnięcie ręki. W zasadzie. Myślę oczywiście o tej historycznej tkance. W związku z tym wydaje się zawsze, że pływanie w niej jest czymś zupełnie naturalnym. W Warszawie właśnie może nie. Natomiast tam jest dużo większy ruch, jak wspomniałaś. I też ta wymiana również prądów, które przychodzą z zagranicy, zawsze działa ożywczo. Ja w ogóle uważam, że wsobność w kulturze nikomu ani niczemu nie służy.
Tak, ale tak jeszcze pomyślałam sobie, że w sumie analogiczna sytuacja jest we Włoszech, w Rzymie na przykład. Praktycznie nie ma zespołów muzyki dawnej, nie ma, no to znaczy są, ktoś tam oczywiście działa, ale nie ma takich większych zespołów, tak? A to pomyślałoby się, że to jest właśnie to miejsce, przecież Corelli, no nie, w ogóle jakby ilość kompozytorów, ilość zabytków barokowych, które tam są, jest nieprzeliczona. A wcale tak dużo się nie dzieje. Raczej więcej się dzieje w Mediolanie, bo to jest
Mediolan,
taki...
Neapol.
Tak. No Mediolan jest w sumie z Warszawą dosyć podobny, bo to jest też takie miasto, gdzie jest bardzo duży ruch, jest duży biznes, jest właśnie media. Taka jest duża koncentracja tam. No i muzycznie też... raczej tam jest ten kierunek, w którym się podąża, jeżeli chce się grać muzykę dawną i się z tego też utrzymywać.
No dobrze, to zakładasz, żeby rozwijać się w muzyce dawnej, trzeba wyjechać z Krakowa?
Nie wiem, to jest tak, że to
dobrze,
zależy...
Dobrze, już jestem trochę za bardzo, ja wiem.
Wiesz, tak naprawdę to zależy od tego, jak się gwiazdy trochę ułożą, tak? Bo dla jednej osoby to będzie Kraków, dla innej to będzie Gdańsk, dla jeszcze innej Warszawa, Katowice, albo na przykład jest sporo osób, które mieszkają w jakimś miejscu swoim, domu i dojeżdżają do miejsca, gdzie grają, tak? Albo wyjeżdżają na projekty, więc dla każdego to jest zupełnie inna konstelacja.
Dobrze, że załagodziłaś to dyplomacją, bo ja sam już się źle ze sobą poczułem. Tak bardzo wchodząc w to pytanie i w ten wątek, bo tak naprawdę nie mam nic złego na myśli. To znaczy uważam, że dla wszystkiego wszędzie jest miejsce. To, gdyby na przykład w Krakowie nie było ruchu w muzyce dawnej, byłoby mi naprawdę piekielnie przykro. Ale z drugiej strony też nie mogę powiedzieć, że nie cieszę się z tego, że to miasto nie jest jedyne. Bo to chyba o to właśnie chodzi, żeby było jak najwięcej i jak najgęściej.
Tak, to jest bardzo motywujące też, jeżeli powstają nowe zespoły, robią nowe rzeczy. Myślę, że nie powinniśmy jedni drugim zazdrościć, tylko właśnie cieszyć się, że rzeczy się dzieją, tak?
Tak, zwłaszcza, że członkowie tych zespołów bardzo często migrują.
Tak, nie? Bardzo często migrują, ale migruje też publiczność.
Oczywiście.
I to jest fantastyczne, że ja widzę, są takie osoby teraz, no akurat w Krakowie rzadko grywam, ale widzę w Warszawie takie osoby, które pojawiają się i na koncercie MACV, i na koncercie Polskiej Opery Królewskiej się pojawią, i na koncercie Kornukopie się pojawią, i jak pani Liliana Stawarz gra na przykład, to też się pojawią. I są takie... I to nie są nasze ciocie, to nie są nasi przyjaciele gdzieś tam prywatni, tylko to są osoby, które gdzieś tam trafiły na jeden z koncertów, potem trafiły na drugi i na kolejny i już przychodzą, i już jakby weszły w ten ekosystem nasz. I to jest szalenie budujące. Także róbmy jak najwięcej, jak najciekawszych rzeczy, zapraszajmy się, mieszajmy się i niech się dzieje.
Właśnie, jestem całkowicie za, a skoro jesteśmy przy mieszaniu, to minęła 9:00 i zastanawiam się, bo mamy jeszcze w Radiu Kraków Kultura jakąś chwilę. Masz jeszcze czas, żeby porozmawiać po muzycznej przerwie? Może sobie zrobimy w takim razie, a propos mieszania, coś, co jest na wskroś niepolskie. I właściwie z polskim charakterem zupełnie niezwiązane, mianowicie fragment Rebela i jego Le Caractère de la Danse. To jest rzecz, która jest w moim odczuciu jakimś takim, taką emanacją francuskiej kultury dworskiej, ale totalnie od początku do końca. Zwłaszcza, tak, że co jak co, ale we Francji gdzieś w okolicach chyba połowy XVII wieku powstała regularna szkoła tańca, w której rzeczywiście uczyli tych zupełnie podstawowych kroków. No i w ogóle muzyka francuska bez tanecznego pa i bez charakterystycznej frazy byłaby zupełnie inna.
Tak, no i rzeczywiście ci, tak jak skrzypkowie włoscy byli rozsiani po całej Europie, każdy poważniejszy dwór miał włoskiego skrzypka, tak każdy poważniejszy dwór miał maître de la danse z Francji.
Wobec tego proszę, zapowiadaj Rebela.
Zapowiem. Zagra dla państwa orkiestra barokowa Kornukopie utwór Le Caractère de la Danse Jean-Philippe Rebel.
No i proszę, Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień, nie wciąż z Karoliną Chabało, ale przykro mi to mówić, to już ostatnia część naszej rozmowy.
Ja nie wiem.
Chociaż i tak jak uważam, że zaszaleliśmy.
No zaszaleliśmy. Jak szaleć, to szaleć.
Jean-Ferry Rebel i jego Le Caractère de la Danse to obszerna suita, która pokazuje różnorodność rzeczywiście tanecznych form francuskiego baroku początku XVIII wieku. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Siedmiu Planet, bo tu właściwie w przerwie wyniknęły takie dość interesujące wątki, bo skupiliśmy się przez chwilę na muzyce francuskiej i doszliśmy do wniosku, że Siedem Planet, anonimowa wciąż kompozycja, chociaż jakieś próby atrybucji tam były, też ma dość mocno francuski charakter, mimo że śpiewana jest po niemiecku.
Bardzo mocno. Wszystkie te tańce w ogóle bardzo, bardzo mają charakter taki francuski. Sam zresztą, sama obsada, która jest pięciogłosowa, tak? To jest obsada typowo francuska. Fakt, że pojawiają się wszystkie te entrées, że jest tyle tych postaci, które wychodzą na scenę, to, że te główne postaci też mają takie swoje wyjścia i zejścia, nie ma tam interakcji właściwie między tymi planetami, no to wskazuje na bardzo duży wpływ francuski.
Jeśli który chodzi to jest o rok, przepraszam cię,
1678 rok. To był karnawał, karnawał w Dreźnie.
Czyli tak po prawdzie to chyba bardziej tradycja takiego ballet de cour, czyli dokładnie jeszcze tej wczesnej francuskiej formy przedoperowej bardzo mocno, gdzie mieliśmy rzeczywiście do czynienia z przede wszystkim wręcz nadmiarem tańców, a z drugiej strony też ta akcja sceniczna nie była konsekwentna, tak jak to zwykle ma miejsce w operze, czyli ona nie ciągnęła się od początku do końca, od aktu pierwszego do trzeciego albo piątego, tylko raczej to były takie scenki, powiedzmy.
Tak, to nie jest ta słynna jedność czasu, miejsca i akcji.
Zdecydowanie rozumiem nie.
Nie.
W związku z tym, jak to jest? Kto jest najpewniej autorem Siedmiu Planet? Wiemy cokolwiek na ten temat? Czy są jakieś...
Tak, najpewniej przypuszcza się, że był to Christoph Bernhard, który był kapelmistrzem, ale kapelmistrzem został właściwie dopiero chyba w 80 roku, ale był już wcześniej na dworze drezdeńskim. Są takie przypuszczenia, że to był on, ponieważ byli tam jeszcze Włosi i oni też byli gdzieś tam podejrzani o popełnienie tych Siedmiu Planet, ale z racji tego, że tekst libretto de Dekina jest po niemiecku i były pewne korekcje językowe do muzyki, przypuszcza się, że jednak to musiał być niemiecki kompozytor, bo Włosi by po prostu lingwistycznie nie dali rady z takimi zmianami. No ale właśnie, co ciągle nam tu pachnie tą Francją i skąd to jest?
Muszę ci powiedzieć, że ubranie niemieckiego tekstu we francuski charakter, jednak wyzierający dość mocno również z muzyki, nie tylko z punktu widzenia formy od początku do końca, no jest dość ambitnym przedsięwzięciem.
Jest dość ambitnym przedsięwzięciem, tak.
Ja ci wyznałem, że bardzo, bardzo to jest urokliwe i cieszę się, że udało się wam wykopać Siedem Planet, natomiast cały czas zastanawiam się, jak można było zrobić tak, żeby ten tekst był jednak po niemiecku, a nie po francusku.
Że szkoda.
No szkoda, ja trochę ubolewam.
No troszkę tak.
Ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie czepialstwo.
Tak. Ale wiesz co, miałam taką śmieszną przygodę, że zaprosiłam moją koleżankę na kawę i gdzieś tam dostałam nagranie takie surowe, jeszcze tylko obraz bez nagrania dźwięku z mikrofonów. I puściłam jej jakieś fragmenty tych Siedmiu Planet, a gdzieś tam żeśmy w międzyczasie rozmawiały, piły kawę, gdzieś tu jakieś ciastko, więc tak trochę w takim chaosie. I zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o tłumaczeniu i że ktoś tam, bo można było kogoś tam poprosić, żeby to przetłumaczył, to na pewno zrobiłby to też bardzo dobrze. Jakiś nasz tam znajomy, ja mówię, ale z niemieckiego? czekaj, to jest po niemiecku? W ogóle jakby przez to, że słuchałyśmy bardziej muzyki, to ona też założyła, że przecież to jest po francusku, tak? No, więc można się...
Niesamowite, czyli to rzeczywiście po prostu działa.
Tak.
Z drugiej strony nie widzę nic złego w tym, żeby przeszczepiać tak zwane obce wzorce kulturowe na nasz rodzimy grunt i francuska muzyka, która jest śpiewana po niemiecku. Nie mam nic przeciwko. Równie dobrze możemy zrobić francuską muzykę śpiewaną po polsku.
No właśnie miałam to powiedzieć. Właśnie miałam to powiedzieć, że to by się przydało.
A masz jakiś przykład tego, co można by zaśpiewać po polsku, a ma francuski charakter, bo ja w ogóle, szczerze powiedziawszy, nie odnajduję w pamięci.
Wow, nie przychodzi mi do głowy w ogóle nic takiego.
Prędzej we Włoszech pewnie trzeba by szukać muzycznych źródeł. No cóż, na pewno w archiwach wawelskich coś znajdziemy, bo wiemy, że w Warszawie to nie ma czego szukać przecież.
I znowu się narażamy. Ale ja nic nie powiedziałam, to Paweł.
Wiem, to ja.
To Paweł.
Karolino, bardzo ci dziękuję. To była tyleż wielowątkowa, co długa rozmowa. Cieszę się, że mogłaś odwiedzić studio Radia Kraków Kultura i bardzo, bardzo liczę na to, że Siedem Planet jeszcze pokrąży troszeczkę, a nie tylko pokazało się w Wilanowie i zniknie z powrotem w niebycie.
My też na to bardzo, bardzo, bardzo liczymy. Może powiem, kto wziął udział w tym projekcie, prawda?
Bardzo uważam, to jest, że tak, że należy tak. Oddać takie rzeczy.
Tak, należy oddać, bo puściliśmy wcześniej fragment Jupitera, partii Jupitera, wykonał Aleksander Rewiński. Za chwilę będą też... Jaką myśmy tam dali
Aria kolejność? Słońca?
Aria Słońca, Michał Sławecki. Będzie też Aria Wenus, Ingridę Gapowa. Orkiestra Barokowa Kornukopie. No i coś, czego no niestety nie słychać w radiu, ale tancerze z Warszawia Galante, Aleksander Andruszkiewicz i Edgar Lewandowski, który zrobił przepiękne choreografie i kostiumy do naszego przedstawienia.
Wspaniale, no tym bardziej byłoby przykro, gdyby był to jedyny tylko i wyłącznie pokaz. Czekamy na trailer wobec tego.
Tak, czekamy na trailer, on już jest prawie gotowy. Musi zostać oczywiście też zatwierdzony, ale dosłownie na dniach, także polecamy śledzić naszą stronę internetową, naszego Facebooka, Kornukopie, pisane przez... C, oczywiście. No i w ogóle całkiem możliwe, też to jest dosłownie do dopięcia, ale że niedługo w Krakowie zagramy w małym składzie 1 lipca coś.
Także, 1 lipca,
tak,
to całkiem
niedługo, tak. To jest taka bardzo spontaniczna akcja, więc ale zalecamy śledzenie naszych social mediów, bo wszystko tam się pojawi.
Ewidentnie nie chcesz powiedzieć nic więcej, w związku z tym nie ciągnę cię za język. Karolina Chabało, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i świetną rozmowę.
Wracamy wobec tego jeszcze na chwilę do Siedmiu Planet w Radiu Kraków Kultura. Thank you.
Tu Radio Kraków Kultura.